W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Rząd zaprezentował założenia tarczy antyinflacyjnej 2.0, wśród nich obniżka VAT-u na żywność, paliwo oraz gaz, a także wydłużenie obniżki VAT-u na prąd. Więcej na temat projektu, który trafił we wtorek do Sejmu, Zuzanna Dąbrowska.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego i obowiązywać przez pół roku. Rząd szacuje, że tarcza antyinflacyjna 2.0 doprowadzi do obniżenia inflacji o około 1,5%. W ramach tarczy VAT na paliwo zostanie obniżony z 23 na 8%. Ma to doprowadzić do spadku ceny litra paliwa o około 60 groszy. Od lutego będzie obowiązywał zerowy VAT na gaz oraz nawozy. VAT na ciepło oraz prąd będzie wynosił 5%. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także wprowadzenie zerowego VAT-u na produkty żywnościowe.
Jest to bardzo ważne i tutaj apeluję także do wszystkich przedsiębiorców, którzy handlują towarami żywnościowymi, produktami żywnościowymi o odpowiednie obniżenie cen produktów o 5 zł. To jest bardzo ważne, bo to nie jest dzisiaj zarobek przedsiębiorców. To jest część, która trafia do budżetu państwa polskiego. Najniższa stawka VAT, która jest dopuszczalna w Unii Europejskiej. My obniżamy ją do zera.
Jednocześnie w ramach pierwszej tarczy antyinflacyjnej wprowadzony został dodatek osłonowy rekompensujący wzrost kosztów energii. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przypomina, że cały czas można składać wnioski.
4 700 000 000 zł, które trafi do prawie 7 milionów polskich obywateli bezpośrednio do kieszeni polskich rodzin. Wnioski można składać w najbliższej gminie. Czasami jest to ośrodek pomocy społecznej, czasami ośrodek pomocy rodzinie. Po tygodniu funkcjonowania dodatku widzimy, że dodatek cieszy się bardzo dużą popularnością.
Tarcza antyinflacyjna 2.0 ma stanowić koszt dla budżetu na poziomie od 15 do 20 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Solidarna Polska podjęła uchwałę w sprawie wyjścia Polski z mechanizmów unijnej polityki klimatycznej. Formacja domaga się podjęcia działań na rzecz transformacji energetycznej zapewniającej bezpieczeństwo kraju. Politycy Solidarnej Polski ostrzegają, unijna polityka klimatyczna, w tym spekulacyjny system opłat za uprawnienia do emisji CO2, doprowadzą do finansowego drenażu kieszeni Polaków. Przypomniano, że to Platforma Obywatelska, która zgodziła się na udział Polski w niekorzystnym systemie ETS, dziś winą za rosnące ceny obarcza rządzących. Podczas konferencji Jacek Ozdoba i Janusz Kowalski nawiązali do najnowszej analizy banku Pekao S.A., która pokazuje koszty pakietu Fit for 55. Podwyższa on cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej do 2030 roku z 40 do 55%. W porównaniu do obecnych regulacji Unii, realizacja pakietu będzie Polskę kosztować o około 190 miliardów euro więcej. Jak zaznaczył wiceminister klimatu Jacek Ozdoba, w uchwale Solidarnej Polski podkreślono, że unijna polityka klimatyczna prowadzi do skutków odwrotnych od zamierzonych.
Fit for 55 zakłada, że czteroosobowa rodzina zapłaci 256 tysięcy złotych, a jedna osoba czy każdy z nas zapłaci 64 tysiące właśnie za to szaleństwo, które chce nam zafundować środowisko Donalda Tuska, środowisko europejskich biurokratów. Dlatego my oczekujemy, aby ktoś wreszcie poszedł po rozum do głowy i zatrzymał ten pociąg, który jest niestety rozpędzony w stronę ściany. I za to wszystko my wszyscy zapłacimy. Stąd ta uchwała Solidarnej Polski, która wzywa do zaprzestania i zatrzymania tego ideologicznego szaleństwa.
Szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, napisał w mediach społecznościowych, że plan eurokratów z Donaldem Tuskiem na czele to zubożenie Polaków i uczynienie z polskiej gospodarki zakładnika bogatego Zachodu. Podkreślił, że rząd nie może się zgodzić na pakiet ruiny. Prezydent Andrzej Duda odmówił powołania 11 sędziów nominowanych jeszcze kilka lat temu przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. Wśród nich jest 4 kandydatów, którzy mieli trafić do Sądu Najwyższego. Prezydent Andrzej Duda nie zgodził się na powołanie do Izby Cywilnej i Izby Karnej osób rekomendowanych przez KRS jeszcze w 2017 i na początku 2018 roku. Odmówił też powołania sędziów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Sądów Apelacyjnych, Stołecznego Sądu Okręgowego oraz Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot mówi, że nie ma zwyczaju, żeby podawać przyczynę i przesłanki takiej decyzji.
Owszem, taka decyzja została została podjęta i nie ma zwyczaju, żeby tutaj podawać powody i przesłanki podjęcia takich decyzji. Przypominam tylko, że takie decyzje były już podejmowane. To jako przykład można tutaj wskazać pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego za jego kadencji. To jest prerogatywa konstytucyjna, była ona weryfikowana w orzecznictwie sądowym, oczywiście pozytywnie.
Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje sędziów na wniosek KRS na czas nieoznaczony. Głowa państwa nie jest przy tym związana żadnym terminem, nie ma też obowiązku wyrażania zgody na powołanie sędziego przedstawionego przez Radę. Prezydent Duda w ostatnich latach podejmował jednak decyzję o powołaniu wielu sędziów rekomendowanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, w tym między innymi do Sądu Najwyższego. Wnioski dotyczące 11 sędziów ostatecznie niepowołanych pozostały bez tej decyzji. Senatorowie PiS-u będą głosować przeciwko powołaniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus, zapowiedział wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Informacje w sprawie utworzenia takiej komisji na trwającym już posiedzeniu Senatu potwierdził marszałek Tomasz Grodzki. Jej powołania domagali się parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Senacka komisja miałaby liczyć nie więcej niż 10 członków. W jej skład weszłoby jedynie dwóch przedstawicieli PiS-u. Politycy mieliby między innymi zbadać wpływ przypadków inwigilacji przy użyciu programu na wybory parlamentarne z 2019 roku. Wicemarszałek Marek Pęk zapewnił, że senatorowie PiS-u nie będą brali udziału w tych pracach. Dodał, że Senat nie ma w tym obszarze uprawnień.
Senat kompletnie nie ma żadnych narzędzi politycznych i prawnych do tego, żeby zajmować się taką działalnością o charakterze śledczym, o działalnością charakterystyczną dla chociażby komisji śledczych sejmowych czy komisji do spraw służb specjalnych. Więc ta komisja nie ma żadnych podstaw merytorycznych, żadnych podstaw konstytucyjnych, więc wiadomo, że jej charakter będzie czysto polityczny, czysto medialny. Tu się ma odbyć show medialne. Na coś takiego my się nie możemy zgodzić, nie możemy brać również w tym udział.
Opozycja w dalszym ciągu podgrzewa temat Pegasusa. Według medialnych doniesień za pomocą oprogramowania szpiegującego inwigilowani mieli być senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych oraz prokurator Ewa Wrzosek. Prezes PiS-u, wicepremier Jarosław Kaczyński ostatnio potwierdził, że polskie służby dysponują programem Pegasus. Zapewnił jednak, że nie był on używany wobec opozycji. Do krytyki Czech w sprawie kopalni Turów dołączają Niemcy. Prasa za naszą zachodnią granicą napisała, że polska kopalnia zagraża niemieckiemu miastu. Dziennik Bild informuje, że burmistrz Żytawy ma zastrzeżenia do oceny oddziaływania zakładu na środowisko. Twierdzi, że popełniono w niej błędy. Gazeta opublikowała też zdjęcie budynków, na których widać wyraźne pęknięcia. Turów jest jedną z 12 kopalni działających w regionie i na co warto zwrócić uwagę, jest najmniejszą. Zastrzeżenia do jej działalności mieli do tej pory Czesi, teraz słowa krytyki płyną też z Niemiec. Szef Solidarności w kopalni Turów Wojciech Chilnicki zwraca uwagę, że nasi zachodni sąsiedzi mają krótką pamięć. Wskazuje, że na sytuację w Niemczech mają wpływ błędy z przeszłości.
Zapomnieli, że właśnie tam u nich były kopalnie głębinowe. Nie wiadomo, jaką rozsypali podsadkę, jak mają się chodniki odwadniające, kto zagospodarował. To były ich kopalnie i wszystko na to wskazuje, że po prostu te wszystkie rzeczy się dzieją z kopalni głębinowych. To nie są kopalnie odkrywkowe, tylko były głębinowe, więc po prostu to są fatalne skutki ich oddziaływania. Ale Niemcy mają bardzo krótką pamięć, po prostu zapomnieli, że tam mieli kopalnie. No cóż, zapomnieli również, że była II wojna światowa, więc wszystkiego się możemy spodziewać.
Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców Liberca do wody. Skarżą się oni także na hałas i pył związany z eksploatacją węgla brunatnego. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. We wrześniu ubiegłego roku unijny Trybunał nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tysięcy euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni. Polska nie zamierza płacić tej kary. Nasz rząd dąży do zawarcia porozumienia z Czechami, a do kolejnego spotkania w sprawie kopalni ma dojść 18 stycznia. Politolog dr Bogusław Rogalski uważa, że obecne rozmowy między Stanami Zjednoczonymi i Rosją są próbą naprawienia przez Amerykanów błędów, jakie popełniła administracja Joe Bidena. Nie milknął echa wczorajszego spotkania delegacji obu państw w Genewie. Głównym tematem była sytuacja wokół Ukrainy, w tym koncentracja wojsk rosyjskich przy jej granicach. Kreml oczekuje uzyskania od Zachodu tak zwanych gwarancji bezpieczeństwa i zakończenia polityki otwartych drzwi NATO. Strona amerykańska odrzuca te propozycje. propozycję. Przedstawiciele Białego Domu zaznaczyli, że jeśli Rosja odejdzie od obecnych rozmów, będzie oznaczało, że nie brała poważnie pod uwagę dyplomatycznego rozwiązania problemów. Dr Bogusław Rogalski podkreśla, że agresywna polityka Kremla w Europie to efekt błędnych decyzji administracji Bidena, które teraz usiłuje wykorzystać Władimir Putin.
Rosja, a zwłaszcza Władimir Putin, jest graczem naprawdę wytrawnym i on potrafi wykorzystać każde potknięcie i każdy błąd strony zachodniej, europejskiej, ale przede wszystkim amerykańskiej i to dokładnie czyni. Gra idzie o to, kto będzie liderem w polityce światowej, ekonomicznej, ale też militarnej w przyszłości, po tym, gdy Stany Zjednoczone zostaną zdetronizowane. W kontekście militarnym takie zakusy na przejęcie tej pałeczki pierwszeństwa na świecie przejawia właśnie Rosja i stąd ta destabilizacja w Europie, na granicy zachodniej z Unią Europejską, czyli na granicy polsko-białoruskiej, stąd destabilizacja Ukrainy.
Ekspert do spraw międzynarodowych dr Bogusław Rogalski zaznaczył też, że jest już za późno na podjęcie pewnych działań, które mogłyby powstrzymać Rosję. W tym kontekście ekspert zwrócił uwagę, że wraz z ukończeniem budowy gazociągu Nord Stream 2 Moskwa zaczęła szantażować Europę dostawami błękitnego paliwa. Stąd, jak wyjaśnił, między innymi aktualne wysokie ceny gazu. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.